Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Historia znowu wściekle przyspieszyła. Dzisiaj rozpoczynamy naszego live'a, który dotyczy naprawdę olbrzymiej eskalacji pomiędzy Rosją a NATO. W miejscowości Gałacz w Rumunii, w pobliżu granicy z Ukrainą, w blok mieszkalny 10-piętrowy uderzył rosyjski dron Geran. Oczywiście Rumunia jest członkiem NATO, w związku z tym jest szereg pytań, czy to było naumyślnie, czy przypadek, no i oczywiście jak powinien odpowiedzieć Pakt Północnoatlantycki. Wiadomość numer dwa, no to oczywiście jest taka, że Nawrocki chce w odwecie za to, że Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych Ukrainy imieniem bohaterów UPA, odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Kolejna informacja, coraz bliżej porozumienia pokojowego w Iranie. Podobno jest już przybite, tylko brakuje ostatniego podpisu Trumpa. W związku z tym w najbliższych godzinach może ta wojna się skończyć, tylko jak Ameryka wstanie, no bo jest różnica czasu. Mamy nowe szokujące informacje o zabiciu Henryka Nowaka w Wielkiej Brytanii, znacie na pewno, śledzicie tą bulwersującą sprawę, także dzisiaj dużo, naprawdę bardzo dużo będzie się działo. To jest jeden z tych dni, kiedy musiałem dokonać jakiejś selekcji informacji. Pewnie widzieliście, rakieta Blue Origin eksplodowała, Izrael rozrabia w Libanie, także dużo jest ważnych informacji. Już przechodzimy, drodzy Państwo, do naszego live'a, w którym przedstawię Państwu najważniejsze wydarzenia na świecie ostatnich 24 godzin. Ale Polacy, jutro, drodzy Państwo, w Warszawie na Stadionie Narodowym wielka premiera, czy też prapremiera mojej książki. Oficjalna premiera jest 16 czerwca, ale już jutro, 30 maja, książkę będziecie mogli kupić na Stadionie Narodowym o godzinie 14 w sali Warszawa, spotkanie ze mną. Poopowiadam trochę o tym, co jest w książce, jaka koncepcja tam jest wyłożona, bardzo kontrowersyjne sprawy będą poruszane, od razu uprzedzam, dotyczące naszych dziejów, a potem od godziny 15 będę podpisywał książkę, więc pierwsza historyczna okazja, żeby książkę o niej posłuchać przede wszystkim, a po drugie kupić i otrzymać dedykację. Jutro, godzina 14, sala Warszawa, Stadion Narodowy, a podpisywać będę na stoisku Rebisu. No dobrze, to jest chyba ta kluczowa informacja. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy. Dziękuję za wsparcie na Patronite, na YouTubie oraz trampki, które tutaj otrzymujemy, czyli donaty. Realki, zychówki, bakszysze, cołaski, jak zwał, tak zwał. Cały czas szukamy dobrej nazwy na, żeby uniknąć anglicyzmu, donate. Przypominam, że Historia Realna działa dzięki wsparciu swoich widzów. Dzięki tym cegiełkom, tak powiedzmy, my możemy przygotowywać dla Was kolejne live'y i kolejne odcinki. A propos odcinków, idealnie się wstrzeliliśmy z odcinkiem ze Zbyszkiem Parafianowiczem o Zełenskim i o trudnych relacjach polsko-ukraińskich. Odcinek możecie obejrzeć na kanale, a dzisiaj o godzinie 20 kolejny bardzo, bardzo ciekawy materiał. Otóż porozmawiamy z Pawłem Jeżowskim z Kremlinki. Tak, drodzy Państwo, jeden z Waszych ulubionych ekspertów i moich poopowiada nam o tym, co tam słychać w rosyjskiej gospodarce, a sytuacja jest naprawdę, naprawdę katastrofalna ze względu na między innymi uderzenia długiej ręki ukraińskie. Także dzisiaj o 20 jeszcze drugi odcinek Historii Realnej. Dobra, chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem. Live potrwa 45 minut, potem pytania od publiczności. Dajmy jeszcze ostatnim spóźnialskim się pojawić, drodzy Państwo, i pozdrówmy naszych przyjaciół, firmy, które wspierają Historię Realną. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety, kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym Historii Realnej jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym naszego kanału jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Pięknie. 3000. Blady człowiek. Gdzie jest kot, panie Piotrze? Nie ma kota. Uciekł. Tylko taki jest kot. Słuchajcie, nie uwierzycie. Wiecie, co to jest? To jest kot mojego kota. Wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale to jest kot kota. Zostawmy ten wątek i zajmijmy się sprawami poważnymi. Naprawdę. Przepraszam. Okej. Rosyjska eskalacja z NATO. Dzisiaj w nocy, drodzy Państwo, około 2-3 nad ranem doszło do wydarzenia bezprecedensowego, najpoważniejszego incydentu tego typu w Rumunii. Otóż w blok 10-piętrowy w miejscowości Gałacz, to jest południowo-wschodnia Rumunia, tuż przy granicy z Ukrainą, uderzył w jego dach dron. Najpierw na filmie, który możemy zobaczyć, rzecz dzieje się po ciemku, jest noc, słyszymy warkot silnika, bardzo, bardzo głośny, który odbija się echem na takim typowym postkomunistycznym blokowisku. Następnie następuje potężna eksplozja, huk i takie kłęby pomarańczowych płomieni na dachu tego bloku. Ewidentnie był to dron uzbrojony. Szczątki zostały bardzo szybko sprawdzone. Był to rosyjski dron typu Gerant, czyli to jest ten dron, drodzy Państwo, produkowany na licencji irańskiej. Co wiadomo o tym incydencie? Już bardzo, bardzo, bardzo dużo, ponieważ minister obrony Rumunii poinformował, że widzieli na radarach, że to coś nadlatuje. W sumie Rosjanie odpalili około 16 dronów, no i jeden wpadł do Rumunii. 15 gdzieś tam uderzyło w cele, czy też zostało zestrzelone przez Ukraińców. I teraz poderwali z sąsiedniej bazy wojskowej Rumunii dwa samoloty F-16 i jeden śmigłowiec Puma. Cały czas śledzili na swoich radarach tego drona, ale jak twierdzą źródła rumuńskie, nie zdecydowali się go zestrzelić, żeby nie powiększyć strat ludności cywilnej. Jak rozumiem, problem polegał na tym, że nie mogli nad blokowiskiem, bo to wszystko się działo bardzo szybko, robnąć rakietą, bo mogłoby się to skończyć tak jak w Polsce, kiedy ten, nie pamiętam już, norweski, holenderski czy polski F-35, zamiast zestrzelić drona, to wybił jakiejś biednej rodzinie dziurę w suficie w ich domu i zniszczył dach. W związku z tym już stwierdzono, że chyba ten dron będzie miał mniejsze szkody niż próba jego zestrzelenia nad gęsto zaludnionymi budynkami. To też jest bardzo, bardzo, bardzo ważna lekcja dla Polski. Także zestrzelenia tego drona się nie podjęto. Teraz jeżeli chodzi o rannych, bo nie ma całe szczęście ofiar śmiertelnych, tu jest pewien problem, bo ja tutaj czytam w źródłach, na początku były informacje, że jest rannych kilka osób, w tym jedna w stanie bardzo poważnym. Według innych źródeł dwie osoby zostały ranne tylko i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest to skutek, tutaj czytamy, masowego ostrzału dronami w cywilną infrastrukturę, na Ukrainie, konkretnie w obwodzie odeskim nad Dunajem, okolice miejscowości Reni. No jeden właśnie z tych dronów, Gerant 2, zboczył kursu. Dlaczego zboczył z kursu? Oto jest kluczowe pytanie. No i są trzy zasadnicze możliwości. Jeden to, że się po prostu... tu jest jeszcze ciekawa informacja, słuchajcie, że po tym pożarze, że po tej eksplozji wybuchł pożar w tym bloku, który objął klatkę schodową i wyższe piętra. Bardzo interesujące. Obie ranne osoby ewakuowały się same i otrzymały pomoc medyczną na miejscu. Strażacy oczywiście przybyli i to ugasili. No bardzo wstrząsające są te zdjęcia oczywiście. No ale przejdźmy do rzeczy. Co się mogło wydarzyć? Po pierwsze, mógł się zepsuć, mogła być jakaś awaria. To jest w końcu maszyna, mogła zboczyć z kursu. No uderzenie w dach bloku wskazuje, że raczej rzeczywiście no nie był to cel przecież ataku, tak, rosyjskiego. Po co bić w dach bloku? Tak by się mogło wydawać. Druga wersja jest taka, że dron został zagłuszony przez, no i tu pytanie, ukraińską obronę przeciwlotniczą, czy też rumuńską, natowską, która dysponuje takimi technologiami i dlatego mu się tam dostał jakiegoś kręćka w tych swoich w tych swoich namiarach, prawda, i uderzył gdzieś indziej niż miał. No ale trzecia wersja jest oczywiście taka, że Rosjanie celowo odpalili takiego drona w blokowisko, żeby przetestować reakcję NATO. Jaka jest prawda? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Oczywiście jest wielkie śledztwo teraz rumuńskie, NATO się w to śledztwo angażuje, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakie są reakcje świata? No oczywiście wszyscy potępiają. Rosja na razie nic nie powiedziała, przynajmniej w tym momencie, jest 15 po 12, no ale z reguły, kiedy do takich rzeczy dochodzi, no to Rosjanie twierdzą, że to była jakaś ukraińska prowokacja, Ukraińcy sami tego drona wystrzelili po to, żeby drodzy Państwo, go potem zrzucić winę na Rosjan i próbować wciągnąć NATO do wojny. No ale reakcje jakie są? Ambasador USA przy NATO oczywiście mówi, stoimy ramię w ramię z Rumunami, potępiamy to wtargnięcie. Wszyscy święci, Ursula von der Leyen, pani Kallas, wszyscy premierzy, prezydenci krajów Zachodu potępiają Rosję za eskalację, przekroczenie czerwonej linii, wzywają Rosję do, no i tutaj w zależności od fantazji, zaprzestania takich ataków, większej ostrożności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej ciekawe było to oczywiście, co powie Trump. Trump jeszcze śpi, w związku z tym nic nie powiedział. Natomiast bardzo ciekawą rzecz powiedział szef NATO Mark Rutte. Powiedział, wzywamy Rosję, żeby unikała takiego niedbalstwa. No i drodzy Państwo, tu on potępia to, ale jednocześnie od razu bez żadnego wstępnego śledztwa stwierdza, że to jest niedbalstwo. Niektórzy są zaskoczeni, dlaczego szef, sekretarz generalny NATO od razu kilka godzin po incydencie mówi, że to było niedbalstwo. No oczywiście po to, żeby zwolnić NATO od jakiejkolwiek odpowiedzi czynnej, bo skoro niedbalstwo, no to można to tylko oczywiście potępić. Uważam, że to jest bardzo źle, że on tak się z tym wyrywa, mógł chociaż poczekać chwilę na wyniki śledztwa, a nie od razu mówić, że niedbalstwo. Słuchajcie, zapewne to było niedbalstwo, ale takie szybkie, pospieszne zapewnienie o tym, że to jest niedbalstwo, potępiamy Rosję, proszę się na przyszłość ogarnąć, pokazuje strach NATO przed możliwością eskalacji i zaangażowania się w taki konflikt. Oczywiście Polacy również okazują solidarność stronie rumuńskiej. Przypominam, że myśmy też mieli podobny incydent w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Od 19 do 23 dronów rosyjskich, też bardzo podobnych tych szachedów Made in Russia, wpadło do Polski, powylądowały na kurnikach, w jakichś innych dziwnych miejscach ludzie je znajdowali. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak się stało. No oczywiście szef NATO ma na to zawsze ten sam pogląd. To był przypadek, prawda? Inni uważają, że to był test. No tak czy inaczej, łatwiej jest powiedzieć, że był to przypadek, no bo wtedy zwalnia to NATO z uruchomienia artykułu 5, no bo sytuacja jest o tyle poważna, że Rumunia jest oczywiście członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc gdyby traktować na poważnie artykuł 5, no to już powinniśmy chyba się zastanawiać przynajmniej nad tym, czy by nie odpowiedzieć uderzeniem dronowym w Rosję, ale oczywiście tego nikt nie chce. Rumunia zwołała specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Oczywiście rumuński prezydent zapowiada, że nie pozostawi tego płazem. Poważna, nieodpowiedzialna eskalacja. Prezydent Dan tak mówi. Najpoważniejszy incydent od początku wojny. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, sojusz potwierdził gotowość do obrony każdego centymetra terytorium Unii Europejskiej. Przepraszam, NATO. No oprócz dachu na rumuńskim blokowisku, tak powiem złośliwie. I teraz tak, do tego, co wam powiedziałem, drodzy Państwo, o tym incydencie dotyczącym Polski, czyli w locie tych powiedzmy 20 we wrześniu 25 roku szachedów do naszego kraju, no to jeszcze oczywiście należy wspomnieć o najgorszym wydarzeniu w naszej historii w trakcie tej wojny, oczywiście, czyli 15 listopada 2022 przewodów, kiedy to z kolei ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej, która gdzieś tam nie trafiła w cel, czy zboczyła z celu, zabiła dwóch opolskich obywateli. Do dzisiaj, co ciekawe, nie doczekaliśmy się za to słowa, przepraszam, od Zełenskiego, ani, ale pal 6 z tym, przepraszam, żadnego zadośćuczynienia, nawet Ukraina nie przyznała, że to ona, mimo że dowody są Dowody są oczywiste. Jeżeli chodzi o Rumunię, to nie był pierwszy raz, kiedy rosyjskie drony lub ich fragmenty trafiły w terytorium tego państwa. Wcześniej i w Gałaczu, i w Tulczy, czyli w pobliżu, spadały jakieś fragmenty dronów, kawałki dronów, ale nigdy nie doszło do bezpośredniego uderzenia w budynek jakikolwiek mieszkalny czy niemieszkalny i ranienia ludzi. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi ten incydent. Będziemy oczywiście to śledzić, drodzy Państwo, a tymczasem przejdźmy już do drugiej informacji dnia. To znaczy prezydent Nawrocki zaproponował, żeby odebrać prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Co jest interesujące, no to to, że, drodzy Państwo, to jest dosyć skomplikowana procedura, ale ogólnie rzecz biorąc to prezydent decyduje o takich sprawach, chociaż musi się oczywiście skontaktować z kapitułą Orderu Orła Białego. Przypomnę, że cały ten kryzys naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny, poważny, przepraszam, w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczął się od tego, że prezydent Zełenski, aby podtrzymać, to cytat, tradycję Narodowego Wojska Ukraińskiego i w odpowiedzi za wyjątkową dzielność w boju, nadał specjalnej Centrum Szkolenia i Jednostek Specjalnych Północ imię, uwaga drodzy Państwo, bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. No i prezydent Nawrocki odniósł się do tego, powiedział tak. Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych ograniczeń do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Nawiązuje Nawrocki do słynnych słów Kaczyńskiego: z UPA do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Niestety prezydent Zełenski, ciągnie dalej nasz prezydent z kolei, udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, stwierdził prezydent. Co wy na to? Bardzo, bardzo naprawdę mocne słowa. Ja już mówiłem na spotkaniu ze Zbyszkiem Parafianowiczem, mówiliśmy, że tu prezydent Nawrocki ma dużo bardziej sztywne stanowisko w tych sprawach i w ogóle w stosunkach polsko-ukraińskich niż jego poprzednik Andrzej Duda, mimo że obaj reprezentują ten sam obóz polityczny, no to Duda był skrajnie super proukraiński aż do śmieszności i aż do ostatecznego upokorzenia, które musiał zaznać w końcu, co sam skomentował słowami "life is brutal", do takiego asertywnego podejścia Nawrockiego, który jest historykiem XX wieku, zresztą co pewnie Państwo wiecie. No i te sprawy ludobójstwa na Wołyniu leżą mu na sercu, a poza tym wydaje mi się, że jest w tym trochę takiej też politycznej kalkulacji, no bo PiS, który identyfikuje się jako partia prawicowa, a w dzisiejszych czasach każdy się może identyfikować tak jak chce, wiecie o tym, więc nawet PiS może się uważać za prawicę, no ma poczucie tego, że elektorat mu odpływa w stronę nowocześniejszej, bardziej atrakcyjnej, ciekawszej dla młodych ludzi i rzeczywiście prawicowej Konfederacji. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że prezydent też do tego to rozgrywa tą sprawę w ten sposób, żeby przyciągnąć tych wyborców do siebie. No ale jakie jest clue? Otóż oczywiście prezydent też, powiedzmy szczerze, tutaj po skrytykowaniu mimo oburzenia decyzją Zełenskiego, strategicznym celem Polski pozostaje wspieranie Ukrainy w walce przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin. No więc to tutaj stwierdził. No ale do czego, co jest najważniejsze? Stwierdził pan prezydent, że uważa, że jednym z odpowiedzi polskiej strony powinno być odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. I teraz tam jest dosyć skomplikowana procedura, można to oczywiście zrobić, tylko że od razu Państwu mówię, że to jest absolutna bomba atomowa. No bo odebranie Zełenskiemu, no to to będzie po prostu tak gigantyczny skandal w relacjach międzynarodowych, ale uważam, że Zełenski nie powinno mu ujść płazem, bo jeżeli to ujdzie mu płazem i nie będzie jakiegoś bardzo mocnej polskiej odpowiedzi, tylko skończy się na gadaniu, tak odbierzmy order, no to Zełenski się już w ogóle rozwydrzy i uzna, że Polakom może po prostu zrobić wszystko bez ich żadnej odpowiedzi. No ale dobrze, prezydent się zamierza zgłosić do kapituły, a kapituła z kolei, z którą się skontaktowali dziennikarze, uważa, że to w prerogatywach prezydenta jest odebranie Orła Białego komukolwiek, a ona tylko może wydać swoją opinię, czyli może zaopiniować decyzję. Ostateczna decyzja należy do prezydenta. O, proszę bardzo. I taka kapituła, słuchajcie, posiedzenie kapituły odbędzie się 8 czerwca, a więc równo za tydzień, no troszkę więcej niż za tydzień. W związku z tym 8 czerwca możemy mieć wielkiego newsa, drodzy Państwo. Jeszcze na razie prezydent się z kapitułą nie kontaktował. No to tyle, jeżeli chodzi o relację prezydenta, która jest bardzo mocna w tej sprawie. I teraz MSZ również wyraził swoją dezaprobatę. Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Ta decyzja razi pamięć o ofiarach tej organizacji, uderza w dialog między naszymi narodami. Do MSZ-u został wezwany ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, przepraszam, i tam zostało mu bardzo ostro przedstawiona, przynajmniej mam nadzieję, że bardzo ostro, stanowisko strony polskiej w tej bulwersującej kwestii. Mamy również do czynienia z oświadczeniem oczywiście IPN-u, który opisuje całą tą no jakby w krótkich żołnierskich słowach wyraża najpierw oburzenie, a potem informuje, w czym jest problem. A problem, drodzy Państwo, to jest mój komentarz, polega na tym, że dla Ukraińców UPA to są oczywiście odpowiednik naszych wyklętych, tak? To znaczy, no walczyli dzielnie, tam twierdzi ta ukraińska polityka historyczna, z Sowietami, ale zapomina wspomnieć, że UPA w trakcie II wojny światowej, tego się dzieci nie uczy i to się zamiata pod dywan w ramach polityki historycznej, bo przecież polityki historyczne wszystkich krajów to jest po prostu jedna wielka propaganda i ściema. Fakt, że blisko 100 tysięcy Polaków, około 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych przez jednostki UPA i zmobilizowanych przez nich chłopów w 1943 roku na Wołyniu, później to się przelało na teren Galicji Wschodniej, konflikt polsko-ukraiński rozlał się także na te tereny, które pograniczne, które obecnie znajdują się w Polsce. No, efektem tego było rzeczywiście prawie 100 tysięcy zabitych. Oczywiście po stronie polskiej był odwet, to mówimy o kilkunastu tysiącach zamordowanych Ukraińców, Sachryń, prawda, rewolucja chrubieszowska, ale nie można stawiać równości między tymi wydarzeniami, tak jak stawia ten znak równości Ukraina. Dlaczego? Dlatego, że na poziomie prowydu UPA, tam głównym rozgrywającym był Suchewicz, zapadła decyzja o oczyszczeniu etnicznym terytoriów mieszanych Galicji Wschodniej, Wołynia i nie tylko z ludności polskiej. Najpierw to wprowadził w życie lokalny prowyd, czy też kierownictwo UPA na Wołyniu. Tam główną rolę odegrał taki bandyta Kłym Sawur. Jemu teraz stawia się pomniki, co ciekawe. No a potem, kiedy okazało się, że to działa, tak, no bo Polacy są mordowani, uciekają masowo z Wołynia, no to prowyd zaakceptował to również na terenie Galicji Wschodniej i innych terenach. No a polska reakcja, no była reakcją, samo sobie to się zawiera. Oczywiście nikt nie jest z Sachrynia dumny, ale nie można tego tak zestawić. Armia Krajowa nigdy na swoich głównych, wysokich szczeblach nie postanowiła dokonać ludobójstwa, czyli oczyścić całego terenu z ludności ukraińskiej. No więc nie tylko jest różnica bardzo duża w ilości ofiar, no ale przede wszystkim trzeba pamiętać o kolejności wydarzeń i intencji. Dlaczego Ukraińcy zdecydowali się wymordować Polaków? Sprawa jest bardzo prosta, moim zdaniem, piszę o tym w książce Wołyń zdradzony, to znaczy pomysł był taki, że po wojnie będzie jakaś konferencja pokojowa i Polacy będą chcieli, żeby te tereny z powrotem weszły w granice Polski. I argumentem, jaki strona polska mogłaby postawić na konferencji pokojowej, byłoby stwierdzenie, no tam są Polacy, prawda? No więc ukraińscy nacjonaliści uznali, że jak tych Polaków nie będzie, no to wtedy Polsce się wytrąci z rąk ten argument, no bo po co dołączać Wołyń i Galicję Wschodnią do Polski, skoro tam nie ma Polaków. No, dobra. Taka była ich, drodzy Państwo, kalkulacja. Dzisiaj mamy totalną awanturę, tak jak mówiliśmy ze Zbyszkiem Załęskim, sprawa ludobójstwa na Wołyniu jest jednym z największych problemów w relacjach dwustronnych. Przypominam, że Ukraina nie godzi się na masowe ekshumacje na Wołyniu i w Galicji Wschodniej naszych rodaków i co za tym idzie, odmawia im godnego chrześcijańskiego pochówku. Do tej sprawy, słuchajcie, odniósł się również były szef MSWiA Marcin Kierwiński. To zła decyzja pana prezydenta Zełenskiego, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo poseł Płaczek właśnie zaapelował o odebranie Zełenskiemu orderu. To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt, nie ma co o tym dyskutować, mówi Kierwiński, powinien zrozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Widzicie, to taka rzewna nutka, jesteśmy tacy fajni, tak wam pomagamy, a wy nam jesteście tacy niewdzięczni. Matko, już nie mogę tego słuchać. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze, mówi Kierwiński. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego. Okej, ale komentarz ode mnie. Pokonanie imperializmu rosyjskiego to nie jest tak, że Ukraina robi to, żeby nam zrobić przyjemność. Ukraina broni własnej niepodległości. W związku z tym, z tego powodu, że oni walczą z imperializmem rosyjskim, nie oznacza to, że mogą gloryfikować katów narodu polskiego. No. To jest po prostu jakieś horrendum, horrendum absolutne. Dobrze, IPN całkiem zgrabnie też odpowiedział, tak jak wam mówiłem. Co z tego wyniknie, zobaczymy. No ale jednak nie ma żadnych najmniejszych wątpliwości, że jest to, drodzy Państwo, najpoważniejszy konflikt, a tych konfliktów było bardzo, bardzo dużo w ostatnich miesiącach na linii Kijów-Warszawa. Proponuję tą sprawę uznać za zamkniętą i idziemy dalej. Przenieśmy się teraz na teren Bliskiego Wschodu, gdzie oczywiście, jak wiecie, mamy rozgrzebaną wojnę Iran-USA. No i pojawiły się nadzieje. J.D. Vance powiedział, że no właściwie sprawa jest już dogadana, że już ostatnie są dopinane szczegóły, zaraz będzie porozumienie pokojowe. Bart Carter, 5060, nasz przyjaciel z Czech, bardzo pozdrawiam, rozdaje właśnie prezenty na naszym czacie. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, jest pan niesamowity. Pozdrawiamy pana i wszystkich. Przepraszam bardzo, Kierwiński były. Oczywiście moja pomyłka. 7 tysięcy widzów, pięknie. Pięknie. Nie wiem, skąd mi ten były przyszedł do głowy. Sorry. Okej. Vance. To jest bardzo ważna sprawa. No więc ten Vance, drodzy Państwo, stwierdził, że już sprawa, jeszcze nie można przesądzać oczywiście, czy zostanie, czy nie zostanie podpisana ta porozumienie, ale jest już bardzo, bardzo, bardzo blisko i portal Axios informuje, jakie są punkty tego porozumienia. Więc tak, po pierwsze, zawieszenie broni między USA, Izraelem a Iranem zostanie przedłużone o 60 dni, zawsze coś. Zostaną zniesione ograniczenia w ruchu statków towarowych w Cieśninie Ormus. No to z drugiej strony to byłoby bardzo, bardzo poważne ustępstwo strony irańskiej. Potem Iran miałby 30 dni, czyli miesiąc, czyli do początku lipca, żeby usunąć wszystkie miny, które wsadził i rozstawił w cieśninie Ormus. Ameryka zniosłaby blokadę portów irańskich i uwaga, zniosła sankcje na ropę irańską, co oznaczałoby, że Iran by natychmiast mógł zacząć czerpać zyski z sprzedaży swoich surowców. Oni się już dławią tą ropą. Nie mają jakiej stamtąd ze względu na amerykańską cieśninę wywozić. Jedyna rzecz, która jest dla mnie niejasna, bo szukałem tej informacji, nadal nie wiadomo, co z uranem, bo to jest chyba ten kluczowy problem. Gdzieś ostatnia informacja była taka, że jak wiecie, Trump zgodził się, żeby państwo trzecie, nie Ameryka, przejęło ten uran i został on zniszczony pod nadzorem specjalistów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Czy tak się stanie, czy Iran się na to zdecydował, o tym niestety portal Axios nie mówi. Vance tam co prawda niuansuje, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić kiedy, ale ogólnie rzecz biorąc jest optymistyczny. Według amerykańskiej prasy deal jest już wynegocjowany i czeka tylko i wyłącznie na podpis, uwaga, podpis prezydenta Trumpa. A Trump, jak wyraził się Vance, potrzebuje kilku dni na zastanowienie. I powiem wam, że znowu te wiadomości, te rynki ropy są niesamowite, one cały czas są optymistyczne, bo na tą informację Vance'a zareagowały bardzo, bardzo pozytywnie. Ropa Brent to 92 obecnie dolary za baryłkę, a WTI 87 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę bardzo niewiele w porównaniu z cenami, które były, kiedy się sypały bomby na Iran, no ale nadal daleko do poziomu 70 dolarów za baryłkę, który był przed wybuchem wojny i przed agresją izraelsko-amerykańską na Iran. Bardzo mnie ciekawi, co z tego wszystkiego wyniknie. Miejmy nadzieję, że już na kolejnym live, może jutro, zobaczymy. Chociaż jutro sobota, to może sobie darujmy tego live'a, szczególnie, że ja o 14, nie, na pewno nie, słuchajcie, bo jeżeli ja o 14 muszę być na Narodowym i się spotkamy na żywo, to muszę z domu wyjść no tak z półtorej godziny wcześniej, bo i też przyjdźcie trochę wcześniej na Stadion Narodowy, bo targi, książki tam się odbywają, to jest bardzo duża impreza, będzie się na pewno trudno przebić do tej sali Warszawa, w ogóle nie wiadomo, gdzie ona jest, w związku z tym muszę ją sam znaleźć, też jej poszukajcie, na pewno zapytajcie tam służby porządkowe, tam są też takie panie, hostesy, które was skierują do tej sali Warszawa. Witam wszystkich dochodzących widzów, pozdrawiam panią Wiolkę, pan Juli się pojawił, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, nas już jest 7,5 tysiąca. No dobrze, teraz czas na to, na sprawę, która no, jest bardzo, 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 bardzo przerażająca i bardzo, bardzo smutna. Otóż mam na myśli zabójstwo pana Nowaka w Wielkiej Brytanii. Na pewno śledzicie tą historię, ja ją śledzę naprawdę z przerażeniem, co też dzieje się na terenie Wielkiej Brytanii. No i wyciekły nowe szczegóły, o których na Twitterze pisze pan Adam Gwiazda, który donosi bardzo w dużych szczegółach właśnie o tej bulwersującej sprawie. No i słuchajcie, jak wiecie, sprawa jest mniej więcej taka, że pan Nowak został dźgnięty wielokrotnie nożem przez Hindusa, przez Sikha, który nazywa się Vikram Digva. No i posłuchajcie, jakie nowe szczegóły się znajdują. Więc to zabójca, po tym jak zadał szereg ciosów temu młodemu chłopcu Nowakowi na ulicy, zadzwonił na policję, a nie na pogotowie, mimo że ten chłopak był podziobany nożem i miał przebite płuco i się wykrwawiał, i zaczął krzyczeć i piszczeć, że to Henry Nowak go zaatakował, że miał być pijany ten Brytyjczyk, nie wiem czy on jest polskiego pochodzenia. No, Nowak sugerowałoby, że tak, może czeskiego, nie wiem, nie sprawdzałem tego, bo to nie jest najważniejsze w tej sprawie, ważne jest to, że nie powiem tego, bo zablokują nam odcinek, no nieważne. W każdym razie twierdził zabójca, że ofiara, czyli pan Nowak, obraził go w sposób rasistowski, strącił mu jego turban i na miejsce przyjechała policja Hampshire. Na początku to były 3 policjantki i wyobraźcie sobie, co zrobiły. Nie zakuły mordercę i kłamcę, czyli tego Sikha, imigranta, tylko zakuli ofiarę. Mimo tego, że facet był potwornie pocięty nożami, nad nożem, przepraszam, to był jakiś rytualny nóż Sikhów. Wyobrażacie sobie coś takiego? Potem ten facet twierdził, ten zabójca, że on się bał, że Nowak, który miał dokonać na niego jakiegoś rasistowskiego ataku, wyrwie mu jego własny nóż i zada nim ciosy. I dlatego zdecydował się sam zadać mu ciosy tym nożem. To jest jakiś po prostu kompletny absurd. I podobno zrobił to przez przypadek w szamotaninie, ale obdukcja wykazała, że dziarbał go po plecach, kiedy Henry Nowak próbował uciekać przed tym napastnikiem, przeskakując przez płot. No dobrze, ale te panie policjantki natychmiast uznały, że największym przestępstwem, do którego doszło, to jest ten rasistowski napad Nowaka rzekomy i uwierzyły na słowo temu mordercy tylko dlatego, że on był kolorowy, a leżący na ziemi wykrwawiający się Nowak był biały. No i krótko mówiąc, zakuły go w kajdanki, on leżał w coraz większej rozlewającej się wokół niego kałuży krwi z ranami kłutymi kratki piersiowej i nóg. Wielokrotnie powtarzał, zostałem dźgnięty nożem, nie mogę oddychać, ale na nagraniu z osobistej kamery tych policjantów, które zresztą te nagrania nie zostały ujawnione, ale przeciekają fragmenty, słychać głos policjanta lub policjantki, nie sądzę, żeby to była prawda, koleżko, mate, tam ono mówi, jesteś pijany koleś. W związku z tym tak to poinformowano. Policjant miał się śmiać, czy też policjantka, z cierpień tego młodego Brytyjczyka. Miano go potem wlec po żwirze i trzymano skutego, dopóki oczywiście się nie wykrwawił. Gdy stracił przytomność, funkcjonariusze dopiero raczyli zdjąć kajdanki i zaczęli reanimację. Henry zmarł na miejscu, pisze pan Gwiazda. Potem posłuchajcie, policja zabrała telefon tego Henry'ego, ofiary tego ataku ze strony tego Sikha, i bestialskiego zabójstwa, które było niczym niesprowokowane. Cała ta historia o jakimś rzekomym rasistowskim ataku tego miłego, młodego chłopca, zobaczcie sobie na jego zdjęcia, była totalnie wyssana z palca przez tego bandytę i mordercę, którego do Wielkiej Brytanii sprowadził jakiś debilny rząd brytyjski w ramach polityki otwartych drzwi. I wyobraźcie sobie, zabitego, zamordowanego telefon, zabrali telefon jego ojca i przeczytali wszystkie wiadomości policjanci w poszukiwaniu jakichkolwiek komentarzy rasistowskich lub dowcipów lub wypowiedzi antyimigranckich, żeby można przylepić ofierze morderstwa to, że była rasistą. I teraz dopiero, kiedy jest gigantyczne oburzenie w Wielkiej Brytanii, policja w Hampshire wydała publiczne przeprosiny. Czytamy. Cytuję to za panem Gwiazdą. Przepraszamy, że Henry został zakuty i aresztowany w momencie, gdy tracił przytomność. Zostaliśmy okłamani przez sprawcę. I słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Jest słowo przeciwko słowu, tak? Ale widzą ci te policjantki, które przybywają na miejsce, że jeden z tych ludzi jest pocięty nożami, wypływa z niego krew, a drugi sobie stoi zadowolony, prawda? I wierzą tej stronie zabójcy. Czyli zachowują się w sposób kompletnie absurdalny i sprzeczny ze wszystkimi zasadami zdrowego rozsądku, prawa, ludzkiej przyzwoitości. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że jeden z nich jest kolorowym obywatelem Wielkiej Brytanii, a drugi jest białym. I to we własnym kraju rodowici Brytyjczycy są w ten sposób traktowani. Wystarczy słowo, słuchajcie, że to on jest rasistą, on mnie zaatakował, żeby oni wierzyli w te słowa i po prostu stawali na baczność i policjanci i własnego rodaka nie ratowali, tylko de facto doprowadzili go do śmierci, bo lekarze uważają, że można go było uratować. Słuchajcie, ta sprawa jest tak głęboko, głęboko wstrząsająca, jest tak przerażająca. Gdybym był obywatelem Wielkiej Brytanii, nie tylko bym, nie wiem, wyszedł na ulicę, ale bym zrobił wszystko, ale to absolutnie wszystko, żeby zmienić tą sytuację, a jak nie, no to bym po prostu wyjechał. Chociaż trudno tak mówić, no wiecie, no porzucić własną ojczyznę, dlatego że jakieś debilne rządy zdecydowały się na taką, a nie inną politykę migracyjną. No. Jest to absolutnie przerażające, a takich sytuacji przecież jest mnóstwo, no. Jest mnóstwo. Wszyscy domagają się, normalni ludzie oczywiście, dymisji tych funkcjonariuszy. Trzy policjantki podobno odeszły ze służby, ale to jest niepotwierdzone informacje. Posłuchajcie teraz, jak zdemoralizowana jest cała ta ekipa, rodzinka tego zabójcy i mordercy. Posłuchajcie, cała ta rodzina brała udział w morderstwie w tym sensie, że tuszowała to morderstwo. W rozmowie z numerem alarmowym policji brat oskarżonego Sikha twierdził kłamliwie, że on i jego ojciec zostali zaatakowani na tle rasistowskim przez tego białego mężczyznę, który fizycznie zaatakował jego brata, ponieważ są Sikhami i noszą turbany, a w rzeczywistości było odwrotnie. To był rasistowski atak, ale na białego, rdzennego mieszkańca Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, rządy Wielkiej Brytanii urządziły piekło po prostu swoim obywatelom, wpuszczając miliony takich zawodników, którzy sobie latają potem z nożami po ulicach i zażynają ludzi. Argumenty były takie, ktoś musi nam sprzątać kible. W rzeczywistości ci ludzie nie pracują wielokrotnie, tylko żyją jeszcze na koszt tych brytyjskich podatników. To jest największy absurd, jaki kiedykolwiek był chyba w historii, to co zrobiono. Zresztą dotyczy to też Francji i innych krajów. No. Jakieś totalne ideologiczne zaślepienie. O, proszę bardzo, na filmach pokazanych Ławie Przysięgłych, pisze pan Gwiazda, widać jak Henry Nowak ucieka przez płot przez Vikskrum Digwą po tym, jak został pchnięty sykhijskim nożem. W kolejnych nagraniach z miejsca zdarzenia Digwa i jego brat oskarżają Nowaka o rasistowski i werbalny atak. A policja oczywiście, no tak, prawie ich nie uklękli, teraz trzeba klękać przed nimi. Proszę bardzo, sam Nowak zaprzecza tym zarzutom, no bo on jeszcze żył w trakcie tego nagrania. Digwa zwraca się do rannego słowami: nikt cię nie pchnął, jesteś pijany, proszę bardzo. Ofiara miała już przebite płuco i za chwilę miała umrzeć. To jest, relacjonuje pan Gwiazda te nagranie. No coś niebywałego. Coś niebywałego. Ten Nowak konał, a wokół niego stali członkowie rodziny Digwy oraz sąsiedzi, nakłaniając go, by usiadł. 23 lata swoją drogą ten Vikskrum ma. Jest oskarżony o morderstwo i posiadanie noża. Stwierdził, że działał w obronie własnej. Jego matka, Kiran Kaur, również stanęła przed sądem, jest oskarżona o pomoc sprawcy poprzez usunięcie broni z miejsca zdarzenia. Proces trwa. Słuchajcie, wiecie doskonale, jaką karę powinien wymierzyć sąd w Wielkiej Brytanii temu człowiekowi. Powinno to się oczywiście odbyć publicznie, ku przestrodze i rozpocząć gigantyczną operację odwrócenia tych wszystkich trendów, ale w rzeczywistości wiecie, co się stanie. Dostanie 5 lat, 10 lat, a potem wypuszczą go po 5 latach czy 4 za dobre sprawowanie, no przecież sąd nie chciałby zostać uznany za rasistowski, prawda? Wyjdzie i znowu kogoś dźgnie nożem. Wstrząśnięty jestem tą historią, przeczytałem dzisiaj te wszystkie fragmenty, jest to po prostu absolutnie, absolutnie przerażające. Okej, no to tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę. Wiem, że mamy bardzo, bardzo wielu widzów z Wielkiej Brytanii. Mieszkacie, drodzy Państwo, macie takich sąsiadów. Bardzo proszę, napiszcie teraz na czacie, albo jeżeli będziecie to oglądali później tego live'a, napiszcie w komentarzach. Ja przejrzę dzisiaj wieczorkiem sobie po premierze komentarze i chętnie przeczytam, jak wygląda Wasze życie, czy macie problemy z rasizmem wymierzonym w białych, jak się żyje po prostu w takim kraju multikulti, który sobie zgotowali Brytyjczycy. Wkurzyłem się strasznie, słuchajcie, przepraszam Was bardzo, wiem, że powinienem tylko tutaj sucho przedstawiać informacje, ale trudno, żeby się człowiekowi nóż w kieszeni nie otwierał, nomen omen, kiedy czyta takie historie. Jest nas 8 tysięcy tak swoją drogą. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W czwartek amerykańskie Ministerstwo Finansów ogłosiło nałożenie sankcji na nowo utworzony irański urząd, który ma kontrolować ruch przez cieśninę Ormus i pobierać za niego opłaty. Restrykcje mogą dotknąć wszystkich, którzy współpracują z tą organizacją. Mowa oczywiście o irańskim Urzędzie do Spraw Cieśniny Zatoki Perskiej, PGSA, który został utworzony na początku maja. To on kontroluje, wiecie, ten cały ruch przez cieśninę i pobiera 2 miliony dolarów mniej więcej od każdego przepływającego statku. Okej. O, jeszcze mam ciekawą reakcję z ostatniej chwili, teraz to właśnie zauważyłem. Donald Tusk o sprawie Zełenskiego i bohaterów UPA w cudzysłowie. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć. Polski też, zanim będzie za późno. Kurczę, a teraz to powiem, że nie podoba mi się ten wpis. Bo to jest wpis symetryczny. Prezydent Ukrainy powinien to zrozumieć i prezydent Polski też, czyli winny jest Zełenski i również Nawrocki, tylko problem polega na tym, jaka tu jest symetria win. akurat w tej sprawie Tusk absolutnie nie ma racji, okropny jest ten wpis. Nie kłóćmy się, najważniejsza jest walka z Rosją, skoro my się pokłócimy o przeszłość, to ktoś inny wygra przyszłość, czyli Rosjanie. Przepraszam panie premierze, to w związku z tym my mamy udawać jak nam, że tak powiem, już nie powiem brzydko co robią, że to deszcz pada? I stosuje pan symetrię win wobec Zełenskiego, który nadaje jednostce wojskowej ukraińskiej imię katów narodu polskiego z prezydentem Nawrockim, który chce na to zareagować. Bardzo słaby wpis. To nie chodzi o to, czy tam wiecie, czy ten PiS, czy Platforma, mi to jak wiecie, jestem apolityczny, mi to wszystko, że tak powiem, wsio jedno. Uważam, że to jest jeden wielki popis, ale w tym przypadku niefajny jest ten wpis Tuska, jakiś taki, wiecie, no trzeba po prostu, są pewne imponderabilia i trzeba się w tej sprawie, że tak powiem, jasno, klarownie uzgodnić najlepiej stanowisko i pokazać Ukraińcom, że nie mogą sobie z nami tak poczyniać, bo przecież Zełenski nie jest w ciemię bity, doskonale wiedział, w jaki sposób UPA jest odbierana w Polsce, oceniana, i wiedział, że to wywoła furię w Polsce, a tutaj już rozmasowywuje to Tusk i łagodzi sprawę, patrzmy w przyszłość, no dobra, zapomnijmy, nie myślmy już o tym, ważne jest to, że Ukraina walczy z Rosją. No walczy z Rosją, tak jak mówiłem, w obronie własnej niepodległości, a nie dlatego, żeby nam zrobić przyjemność. No. Wyjątkowo nietrafny wpis. Przemek, bardzo dziękuję za wsparcie. Jest pan, widzę, gdzieś na terenie europejskiej. Wysyłam panu kciuka, bardzo dziękuję. Przypominam, że te trampki, które państwo przesyłacie, to jest bardzo, bardzo, bardzo duże wsparcie dla kanału podczas wszystkich live'ów. Przypominam, że możecie państwo tam poprosić mnie, żebym kogoś pozdrowił, możecie coś napisać, ja to chętnie przeczytam. Bardzo wam dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że za historią realną nie stoją żadne wielkie pieniądze wielkich koncernów, to jest po prostu mała polska rodzinna firma. Ja, Patryk, który montuje odcinki, Kasia, która jest odpowiada za wszystko, w związku z tym jest to trzyosobowa mała firma. Ci, którzy byli w kinie Wisła, poznali i Patryka, i Kasię. W związku z tym nowoczesne media w ten sposób działają. Nie mamy, nie wiem, wielkiego biura, funduszy jakieś za nami, które stoją, międzynarodowych kapitałów. Więc po prostu siłę historii realnej buduje społeczność wokół niej skupiona. Historia realna jest oczywiście za darmo. Każdy może oglądać jak chce. Jeżeli możecie państwo wesprzeć, super. Jak nie, nie wspierajcie, nic się nie stanie, oglądajcie, ale dajcie lajka, dajcie suba, walczymy o 800 tysięcy subów, skomentujcie. Cóż tu jeszcze się ciekawego dzieje? Minister obrony Rumunii, to już wszystko wam mówiłem. O, proszę, taka plota się dzisiaj pojawiła na Twitterze, że Trump zakupił za milion baksów akcję firmy Dell. A w tym tygodniu, wcześniej, kilka tam miesięcy temu, a w tym tygodniu Pentagon ogłosił podpisanie kontraktu z Dellem za 10 milionów prawie. Tak się robi biznes, drodzy państwo. I oczywiście akcjonariusze na tym zarobią. Jednym z nich jest Trump. Proste, proste. Pozdrawiam panią Agę. Bardzo dziękuję za wsparcie, za Trumpka. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Także gdzieś widziałem takie wytyczne, jak bardzo wzbogacił się Trump i jego rodzina w trakcie tej prezydentury. To jest tak leci ta forsa, to jest coś niebywałego. Ale Trump tam chyba sobie załatwił, że po prezydenturze on i jego otoczenie zostaną zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności karnej. Minister Szojgu wytłumaczył, dlaczego Rosja nie posuwa się do przodu na froncie. Według niego Rosja nie walczy z Ukrainą, ale z 56 krajami. Niemcami między innymi, ponieważ te wszystkie kraje według niego są na jakiejś krucjacie przeciwko matuszce Rosji. No ale oczywiście Rosja też nie jest sama, no bo wspiera ją dzielnie Korea Północna. Druga armia trzeciego świata, bardzo zabawne. Ocenia się, że w sumie Rosjanie zwerbowali 28 tysięcy żołnierzy ze 135 krajów świata. Ja rzeczywiście widziałem Wenezuelczyków, Bardzo często mamy też do czynienia z takimi obrazkami, na których walczą nie tylko jacyś tam Kolumbijczycy, Kubańczycy, Latynosi, ale również mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej, co jest bardzo wdzięcznym widokiem, bo oni są wsadzeni w te mundury Federacji Rosyjskiej, daje się tam im jakieś ochłapy, nędzne pieniądze i strzelają na tym froncie. Ukraińcy ich tam czasami biorą do niewoli, nakrywają filmiki, co jest nawet zabawne, szczególnie kiedy biorą ich do niewoli zimą na przykład. No okej, okay, dobra, dosyć tego. Aha, a Kubańczycy, podobno ci, którzy walczą, to rząd Kuby dostał, to już wam mówiłem, 25 tysięcy dolarów od Rosjan za każdego rekruta. Ciekawe, prawda? W związku z tym Rosja oskarża, że tam rzekomo jakieś legiony gigantyczne polskich, amerykańskich najemników i brytyjskich walczą po stronie Ukrainy, a sama się ściągnęła prawie 30 tysięcy obcokrajowców, ale akurat chyba mądrze, no lepiej, żeby ginęli oni niż chłopcy z Moskwy i z Petersburga, to jest jasne, prawda? To jest akurat bardzo pragmatyczne. Zełenski był w Szwecji, w Uppsali między innymi, gdzie podpisał wielki, piękny deal na dostawy Gripenów. 16 samolotów bojowych Gripen JAS-39CD razem z amunicją zostanie przekazanych w ramach darowizny przez Szwecję. To jest warte 22,2 miliarda koron. A potem posłuchajcie, w drugiej transzy sprzeda Szwecja nowocześniejszą jedną generację Gripeny, 20 sztuk, JAS-39EF. Pierwsze maszyny mają już w 2030 roku, czyli za 4 lata, dotrzeć na Ukrainę. Ukraina chce sfinansować zakup tych szwedzkich myśliwców. 90 miliardów dolarów, przepraszam, euro pożyczki ma dostać na ten cel z Unii Europejskiej. Docelowo, słuchajcie, Ukraińcy chcą mieć 150 Gripenów. Bardzo, bardzo ciekawe, prawda? To ma być totalny game changer, słuchajcie, w obronie powietrza nad Ukrainą. Bardzo mocne wzmocnienie, masło maślane tych możliwości, ale wydaje mi się, że w ogóle to jest dobry kierunek, żeby kupować od Szwedów. I tak sobie czasami myślę, a może lepiej byłoby, gdyby Polska podjęła inne decyzje i byśmy od Szwedów kupili te nasze myśliwce, a nie od Amerykanów. Miałoby to swoje bardzo wymowne implikacje i bardzo wymowne by to było, jeżeli chodzi o polskie miejsce w geopolitycznym układzie świata. Ameryka daleko, Szwecja blisko, tak bym tylko to skomentował. I mi się wydaje, że prędzej Ameryka nam wyłączy jednym guzikiem te F-35, jakbyśmy chcieli ich użyć w obronie przed Rosją, niż na przykład Szwecja, która w jej interesie byłoby to, żebyśmy się przed tą Rosją bronili. A w Ameryki już niekoniecznie, jeżeli by na przykład Ameryka zrobiła odwróconego Kissingera, czyli deal z Rosją przeciwko Chinom. Ostatni punkt programu na dzisiejszego live'a, no to jest oczywiście Izrael, który totalnie szaleje. Co też robi Izrael? Izrael uderza w południowy Liban, bije w niego konkretnie jak w bęben. I muszę wam powiedzieć, że doznałem jakiegoś po prostu, już ręce nie mają gdzie opadać. Przeczytałem taki nagłówek, precyzyjne uderzenie Izraela. Kliknąłem sobie to było na jednym z portali, a potem w środku było napisane uderzenie, owszem precyzyjne, ale w budynek mieszkalny na południowych przedmieściach Bejrutu. No super. Film jest po prostu wstrząsający. Jest to kręcony tak z odległości jakichś 300-250 metrów filmik. Widać blok mieszkalny i nagle wygląda to jakby mała bomba atomowa w niego walnęła. Po prostu wszystko się trzęsie, budynek się cały trzęsie, następuje gigantyczna eksplozja, wielkie kłęby szarego dymu, ten budynek mieszkalny, uwaga teraz, kluczowe jest to słowo, które wam powiedziałem, precyzyjne uderzenie, czyli nie ma mowy, tak jak w przypadku Rosji, z sytuacją, w której na 99,9% mamy do czynienia albo z zakłóceniem, albo z zepsuciem się tego szacheda, który tam walnął w blok w Rumunii. W tym przypadku jest to precyzyjne uderzenie w blok mieszkalny. Podobno tam chcieli zabić jakiegoś ala Husseiniego, jakiegoś Hezbollahowca ważnego. Może tak, może nie, ale walnęli w blok mieszkalny, nawet nie wiadomo, czy go zabili. Ważne jest to, że dokonali precyzyjnego uderzenia w blok mieszkalny z pełną premedytacją, wiedząc, że jest to blok zamieszkały przez cywilów. Rosjanie z kolei, wiecie, że nie jestem fanem Putina, delikatnie mówiąc, i Federacji Rosyjskiej, no ale nie ma większych wątpliwości, że to był przypadek. I cały świat dzisiaj krzyczy od rana, matko boska, straszna eskalacja, Rosja uderzyła w dach budynku w Rumunii, to jest jakiś koszmar, wzywamy, zaraz wszyscy tam, wiecie, w ONZ-cie będzie specjalne posiedzenie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy świadome uderzenie, jedno z tysiąca uderzeń izraelskich w południowy Liban i w strefę Gazy z pełną premedytacją, uderzenia, w których Izrael doskonale wie, że zginą olbrzymie ilości kobiet, dzieci, cywilów. To jest precyzyjne uderzenie w ramach walki z terroryzmem. Słuchajcie, hipokryzja świata, te podwójne standardy, to jest coś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnego. Jakiś czas temu był taki wpis na Twitterze anglojęzycznego jakiegoś konta powiązanego z Ukrainą, który brzmiał tak: Rosja w swoim straszliwym bestialstwie od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zabiła 705 dzieci. Ja to retweetowałem i napisałem tak: Rosja zabiła 705 dzieci, Izrael zabił 21 tysięcy dzieci, pomyśl o tym. I tylko wrzuciłem to, przemyśl, to napisałem ten wpis po angielsku. Był taki rodzaj, wiecie, eksperymentu społecznego. Bardzo mnie ciekawiły, jakie będą odpowiedzi. Wiecie, ku mojemu zdziwieniu, ten wpis został przez niektórych internautów, wydaje mi się, że to jakieś trolle, no ale okej, no bo nie można chyba być aż tak mało inteligentnym, ale odebrany w ten sposób, że ja w jakiś sposób tam usprawiedliwiam czy bagatelizuję zbrodnie Rosji. Ale jeden z internautów bardzo inteligentnie napisał, i to jest ciekawe, że zobaczcie, świat słusznie oburza się na Rosję za to, że zabiła 700 dzieci, a odwraca wzrok, jeżeli inne państwo, konkretnie Izrael, zabił 21 tysięcy dzieci. To o to chodzi. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce bagatelizować zbrodni Rosji, tylko pokazuje hipokryzję świata i stosowanie metody podwójnych standardów. Bo tak naprawdę, kiedy Amerykanie mówią, że, czy tam zachodni Europejczycy, że Niemcy na przykład, Rosja jest bardzo zła, bo Rosja zabija dzieci, no to oczywiście ściemniają. No bo gdyby stosowali takie kryteria, no to przede wszystkim powinni potępiać, oprócz Rosji, Izrael, który tych dzieci zabił wielokrotnie więcej. Ale tego nie robią, ponieważ Izrael jest ich sojusznikiem, a zawsze może też oskarżyć o antysemityzm tych, którzy go krytykują. A kto by chciał zostać oskarżony o antysemityzm? Nic przyjemnego, prawda? Tego się wszyscy boją jak ognia. No to w związku z tym tutaj się chowa głowę w piasek jak struś i udaje się, że tej rzezi nie ma. Historycy przyszłości, drodzy Państwo, ocenią to bardzo, bardzo, bardzo surowo i krytycznie. Izrael będzie przez historyków za lat 50, 100 przedstawiany w taki sam sposób jak inne ludobójcze reżimy XX, a teraz niestety już XXI wieku. Będą powstawały gigantyczne prace naukowe, książki, filmy o ludobójstwie, o kaźni palestyńskich kobiet i dzieci. I część z tych książek, jestem głęboko przekonany, i świat będzie absolutny konsensus w tej sprawie. Nie będzie już za jakiś czas żadnych obrońców tego, co się stało, tak jak dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach nie ma, nie wiem, nie broni ludobójstwa dokonanego przez III Rzeszę na Żydach w Polsce i w innych krajach okupowanych Europy. I wiecie co? I wiele z tych książek powstanie, tak jak powstają książki o milczeniu, bagatelizowaniu zbrodni sowieckich, gułagu, łagrów, innych zbrodni przez państwa Zachodu, które, przypominam, były sprzymierzone z Sowietami w trakcie II wojny światowej i dlatego tuszowały chociażby Katyń. I dzisiaj po latach powstają książki, które piszą o intelektualistach, pożytecznych idiotach, którzy to tuszowali, udawali, że tego nie ma i rzucali się z pianą na usta na wszystkich, którzy ujawniali zbrodnie sowieckie i twierdzili, że to jest czarna reakcja i faszyzm, mówienie takich rzeczy. Dzisiaj pożyteczni idioci Izraela z pianą na ustach rzucają się na wszystkich, twierdząc, że to antysemityzm, jak się mówi o izraelskich zbrodniach. Także mój apel do publiczności historii realnej, nie milczcie o tym, mówcie o tym w prywatnych rozmowach, przekazujcie linki do naszych materiałów, ale niekoniecznie do artykułów w Harecu, bardzo porządnej gazety izraelskiej, czy innych medialnych materiałów dotyczących tego koszmaru, który się tam rozgrywa. Aha, a propos Gdzieś mi mignęła informacja, muszę to sprawdzić, może na następnego live'a to zrobię. Chyba wydaje mi się, że w polskiej prokuraturze członkowie tej flotylli Sumut złożyli doniesienie na Izrael, że zostali brutalnie potraktowani, kiedy ich uprowadzili na wodach międzynarodowych. Ciekawe, czy sprawie zostanie nadany bieg. Bart Carter. O, dziękuję, dostaliśmy w koronach czeskich wsparcie. Tato, dlaczego nosisz turban, habit i sandały? Turban i habit jest dobry, kiedy jest burza piaskowa, a sandały moje stopy się nie pocą, a piasek z nich wychodzi. Tato, czy nie jest to w Londynie na... Tutaj pada brzydkie słowo. Bardzo, bardzo pozdrawiam. Mogę niestety tego przeczytać w całości. Pozdrawiam Julii Buławin. Jak będę za głośno bronił Palestyny, to mnie mogą w UK aresztować. Tak, to prawda, to prawda. W rodzinie mojej żony, słuchajcie, jest taka historia. Jedna jej kuzynka zaangażowała się w taką właśnie organizację obrony Palestyny przeciwko zbrodniom. No po prostu to jest taka aktywistka, która się bardzo mocno w to zaangażowała. Zamknęli ją w pierdlu pod zarzutem terroryzmu i teraz z tego co wiem, muszę jeszcze się dopytać, ale chyba siedzi w domu w areszcie, wypuścili ją wreszcie w areszcie domowym z taką bransoletką bipającą, nie może opuścić tam, ma jakieś godziny policyjne wyznaczone po jakiejś godzinie mieszkania. W związku z tym to pokazuje, że jest Orwell po prostu w Wielkiej Brytanii, co jest jakiś koszmar po prostu. No, kiedyś wydawało mi się, że Wielka Brytania jest ostoją wolności słowa, wolności osobistych, może tam mówić, co się chce, w przeciwieństwie do nieco bardziej zamordystycznych systemów Europy kontynentalnej. Dzisiaj odwrotnie. Jakieś turbo przyspieszenie i Orwell zmaterializował się i policja myśli, działa w Wielkiej Brytanii. Najwięcej osób, które są aresztowane, poszukiwane, karane za posty na Facebooku w Europie oczywiście, jest w Wielkiej Brytanii, potem długo, długo nic i jest Białoruś. No jest to po prostu dyktatura myśli. No. Nie można mówić prawdy o otaczającej nas rzeczywistości, bo się można narazić na takie koszmarne konsekwencje. Netanyahu, jak pamiętacie, ostatnio mówił, że zajęliśmy my, Izraelczycy, 60% gazy i co? Co nam zrobicie? Nie mam pańskiego płaszcza i co pan mi zrobi? Teraz ogłosił, że Izrael o 10% jeszcze powiększy swój teren. Wydałem rozkaz, aby zająć 70% gazy. Czyli te biedne 2 miliony ludzi, którzy się gnieździli na tym niewielkim skrawku terytorium, teraz będą się gnieździli na 30% tego terytorium. Jest to kolejny nieludzki akt ludobójstwa wymierzonego w Palestyńczyków. Tak jak wam mówiłem podczas poprzedniego spotkania, to chodzi o to, żeby stworzyć warunki niemożliwe do życia i zmusić tych ludzi po prostu do opuszczenia Palestyny, dokonać, jak powiedział ostatnio minister Gantz, minister obrony Izraela, przymusowej deportacji, ewakuacji pod hasłem dobrowolnej. No dobrowolnej, no bo ludzie jak mają do wyboru wegetować w ruinach i patrzeć na śmierć własnych dzieci z wyczerpania albo wyjechać, no to już machną ręką i wyjadą, prawda? W związku z tym mamy do czynienia ze spełnieniem się definicji ludobójstwa. Stworzenie warunków, najpierw wymordowanie części społeczności, a potem stworzenie takich warunków, żeby na danym terenie ta społeczność musiała je opuścić. Potem Gaza zostanie zaorana, zakopana, sprowadzi się tam osadników żydowskich i będą wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ja oczywiście co do tego sionistycznego happy endu mam bardzo poważne wątpliwości. Myślę, że naprawdę ciemne, ciemne chmury zbierają się na państwie Izrael. To, co oni zrobili, to jest rzecz, która będzie miała tak przerażające konsekwencje, i zobaczycie, będzie się działy straszne rzeczy na Bliskim Wschodzie w najbliższych dekadach. Na koniec mówiłem wam, że Izrael nie tylko bombarduje południowy Liban, mamy do czynienia z olbrzymią ilością ofiar śmiertelnych, to już 3000 osób zostało zabitych, tylko w ostatnich 24 godzinach 31 osób zabitych, 90 rannych, w sumie 3000, ale sygnalizowałem wam, że zamek został zaatakowany bombami i rzeczywiście tak, jest to najpiękniejszy zamek Libanu, południowego Libanu, Beaufort Castle z XII wieku, założony 900 lat temu, zbudowany przez krzyżowców. Jest wpisany na linię UNESCO jako unikalny, najlepiej zachowany średniowieczny zamek wczesnego średniowiecza tego typu. No i Izrael go właśnie zbombardował. A co? Krzyżowcy zbudowali. To tak a propos, że Izrael jest elementem, forpocztą cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, inne tego typu bzdury. Nie będzie zamku. Był zamek, nie będzie zamku. Stał 900 lat, przetrwał liczne bitwy, oblężenia niewiernych, potem sobie spokojnie stał, Liban o niego dbał, a Izrael go, niewykluczone, że zaraz będą kolejne naloty i go rozwali. A, taka historyjka na koniec tego live'a. Live'a uważam za zamkniętego, a przynajmniej tą część, w której przedstawiałem wam najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. Dziękuję panu Piotrowi Wiśniewskiemu za trampka. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie donaty, na które dostaliśmy podczas tego live'a. Dzięki temu będę mógł przygotować następny. A kanał Historia Realna ma dzięki państwu stabilizację finansową. Okej, książka Polacy. Możecie ją kupić z moim autografem oczywiście w księgarni internetowej historiarealna.pl. Książka ma dzisiaj, jutro sobota, no to najpóźniej w poniedziałek przyjdzie do nas, do naszej tajnej siedziby, kwatery głównej. Podpiszę każdy egzemplarz, który kupicie w naszej księgarni i wkrótce zaczniemy na początku czerwca wysyłać do was książki. A więc coś miłego w moim życiu się zdarzy. Mam nadzieję, że książka będzie dla was po prostu ciekawa. Napiszcie, przeczytajcie, napiszcie, co o niej sądzicie. A premiera jest już w tą sobotę, czyli jutro. Jutro widzimy się na Stadionie Narodowym o godzinie 14:00. Opowiem o książce, spotkanie z czytelnikami w sali, przepraszam, Warszawa. Już gadam godzinę 10. W sali Warszawa i w związku z tym to będzie takie spotkanie, w którym opowiem o książce, odpowiem na państwa pytania, jak będziemy mieli czas, a potem od godziny 15:00 zapraszam na stoisko Rebisu, gdzie przedpremierowo, 2 tygodnie przed premierą będziecie mogli książkę kupić, a ja będę tam do państwa dyspozycji i będę dawał wam podpisy, dedykację, będziemy robili selfie, porozmawiamy sobie, bardzo miły jutro się zapowiada dzień w Warszawie, a my tymczasem dostaliśmy kolejnego trampka. Panie Piotrze, bardzo pana lubię, w miarę czasu widzę, że się pan radykalizuje, nie obwiniam pana, ale raczej czasy i ich wydarzenia, pozdrawiam, Ame Sap. Czy ja się radykalizuję? Wie pan co, im jestem starszy i też jak zostałem sam tatą, tym bardziej jestem wrażliwy po prostu i mam więcej empatii na krzywdę ludzką. I po tych wszystkich filmach, które trochę na potrzeby mojej pracy, na te potrzeby tych live'ów, audycji Historii Realnej przygotowałem, nie wiem, widziałem te wszystkie filmiki, często bez cenzury, ze Strefy Gazy, dzieci pokiereszowanych przez te wszystkie bomby izraelskie, czy też amerykańskie wystrzeliwane przez Izraelczyków, no to tym bardziej wewnętrznie rzeczywiście coś we mnie się gotuje na myśl o tym, że świat milczy, a tam się dokonuje takich rzeczy. Jeżeli ktoś takiego by ktoś zrobił w Polsce jednemu dziecku, no to zostałby skazany, media by krzyczały, dostałby dożywocie potrójne, a tam bezkarnie zupełnie ci Izraelczycy przy pomocy zaawansowanych technologii pastwią się nad totalnie bezbronną społecznością cywilną. Widzę w tych Palestyńczykach bliźnich po prostu, ludzi, dzieci, takie same jak nasze dzieciaki. I tak, to nie jest kwestia radykalizacji, to jest kwestia po prostu tego, że nie ma mojej wewnętrznej zgody na coś takiego. I zamierzam o tym głośno mówić, a jeszcze bardziej mnie to denerwuje i zachęca do tego to, że jest to obkładane taką autocenzurą przez niektórych, czy cenzurą właśnie w imię tego, bo to jest antysemityzm, nie wolno, nie drażnijmy Izraela, bo wtedy Ameryka się na nas obrazi. Co to będzie? Ja mam gdzieś tego typu argumenty. Nie jest to chyba radykalizacja, tylko jakaś taka empatia. Zresztą w moich książkach bardzo często to widzicie. Zawsze jestem po stronie ofiar, zawsze jestem po stronie tych, którzy są bici, a nie tych, którzy biją. Stąd napisałem swego czasu książkę, nie wiem, 10 lat temu o czarnych kartach żołnierzy wyklętych. Stąd w mojej książce Ukraińcy, oprócz pisania o zbrodniach ukraińskich straszliwych na Polakach, też były fragmenty o odwecie, bo uważam, że trzeba mówić prawdę, prawdę i tylko i wyłącznie prawdę i zawsze właśnie być po stronie ofiar. Więc nie jest to chyba radykalizacja, tylko jakiś taki stały element mojego światopoglądu po prostu. No. Czytaniem historii z gazy na bank zaorałeś sobie głowę. Być może tak. No. Zychowicz radykał. Nie zgadzam się. Robi wrażenie wyjątkowo stonowanego człowieka. No, dziękuję, bez przesady. Jak pana mogą oburzać słowa premiera? Życia tym ludziom nic nie zwróciło. Hej, jestem z powrotem. Słuchajcie, ale zbieg okoliczności, co? Weszliśmy na sprawy Izraela, UPA, najbardziej drażliwe tematy i pierwszy raz, słuchajcie, od nie wiem, 20 czy 25 live'ów, bo to się zdarzyło już raz czy dwa, mieliśmy taką historię, że nas zerwało. Ja zobaczyłem czarny ekran i napisane było, straciłeś połączenie. Ale akcja. No dobra, słuchajcie, trzeba uważać na to, co się mówi, bo algorytmy nie śpią i cieszę się, że wszystko jest okej. Okay. Mossad wypadł z kanału, czary mary, Izrael uciął zasięgi. No tak, no tak. No dobrze, cieszę się, że jestem z powrotem. Napiszcie, czy już mnie widzicie. Aha, no i dlaczego, co ja mówiłem, bo urwało, kiedy żeśmy mówili, przypomnijcie o czym. Aha, o tych naszych pewnych liniach, których nie możemy dać sobie przekroczyć. No bo jeszcze raz to powtórzę, wyobraźcie sobie, że jest spotkanie w gabinecie prezydenta Zełenskiego. Przecież to nie jest tak, że oni nie wiedzą, że kwestia upamiętniania i gloryfikacji UPA tak bardzo nas boli. W związku z tym, no siedzi ten Zełenski i ktoś mu podpowiada taki pomysł. Może nadałby pan, panie prezydencie, tej jednostce imię bohaterów UPA. No na pewno był ktoś tam w otoczeniu Zełenskiego, który powiedział, panie prezydencie, ale musi pan wiedzieć, jaka będzie reakcja Polaków. No możemy powiedzieć, że na 100% ktoś mu to powiedział, że Polacy się zdenerwują. Ale Zełenski mimo to zrobił. Czyli musiał dojść do wniosku, że albo ma gdzieś, albo być może wręcz świadomie wywołał taką reakcję po stronie polskiej, żeby coś w ramach swojej jakiejś politycznej gry. Na pewno zdawał sobie sprawę z tego, że to będzie odebrane jako siarczysty policzek u nas. W związku z tym my nie możemy teraz stwierdzić, tak jak mówi premier, no najważniejsza jest walka z Rosją, przyszłość to już w takim razie ten, no bo to Zełenski nas testuje, prawda? Obejrzyjcie ten odcinek ze Zbyszkiem, jak on mówi, jak Zełenski ma mentalność sowieckiego cwaniaka takiego. No. To nawet nie jest zarzut w polityce, to jest akurat pożądana cecha. W związku z tym ewidentnie nas testuje i my musimy tutaj pokazać jasno, że się na to nie godzimy. No. I trzeba zrobić coś, a jakoś symetrycznie odpowiedzieć. Mam pewne pomysły, ale nie powiem, bo zaraz zerwie nam streama. Amesap. Witamy na pokładzie jako realista. Właśnie, dlaczego to robi? Jaki jest powód? Pyta Urszula Kadubek. Bo wiecie co, to jest kluczowa sprawa, tego nikt nie powiedział, co właśnie teraz, do czego wniosków tu razem doszliśmy. To się tak, on powiedział, może nie wiedział, nie spodziewał się, doskonale wiedział, co się stanie. Przecież niedawno był w Warszawie, z Nawrockim tylko o tym rozmawiali, a Ukraińcy nie są dziećmi. Oni wiedzą doskonale, że będzie awantura z Polakami, a mimo to robią. To znaczy, że się kompletnie z nami nie liczą albo chcą nas publicznie upokorzyć z jakiegoś powodu, może czegoś nie wiemy, może są jakieś zakulisowe rozmowy, w których to jest elementem przetargowym i my teraz musimy naprawdę ostro odpowiedzieć. Nie może być czegoś takiego. I po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. Patrzcie, jak Turcja takie rzeczy rozgrywa, czy inne kraje. A propos nadepnięcia na odcisk Donalda, można wieść jego własnym pociągiem w innym wagonie do Kijowa, a on nic się nie odezwie. Pajczon. No mówiliśmy o tym ze Zbyszkiem. Testują, czy mamy jaja. O, i musimy pokazać, że mamy te jaja. No. Panie Piotrze, ale my handlujemy lukratywne kontrakty, być może nawet nasze bezpieczeństwo, my walczymy ekshumacja, Niemcy podpisują miliardowe kontrakty. Życia im nic nie zwróci. Nie zwróci, ale my jesteśmy, mamy obowiązek ich upamiętniać. I na pewno sprawa Wołynia nie jest powodem, dla którego tracimy kontrakty na Ukrainie. To jest dużo bardziej skomplikowana rzecz. Kochani Państwo, kończmy powoli, bo o godzinie 20 znowu widzimy się drugi raz. Mamy odcinek z Pawłem Jeżowskim z Kremlinki. Będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy odcinek o kłopotach gospodarczych Rosji, o tym, czy Rosja jest na skraju upadku ze względu na uderzenia długiej ręki strony ukraińskiej, uderzenia dronowe. Już nie mogę się doczekać tej rozmowy dzisiaj o 20. Jak chcecie, to możecie sobie skrócić czas oczekiwania na wieczorny odcinek obejrzeniem odcinka ze Zbyszkiem Parafianowiczem, nakręconego przy pełnej sali w kinie Wisła, właśnie o Zełenskim, właśnie o Wołyniu, właśnie o problemach w relacjach obustronnych. No a my jutro, live'a nie będzie, no bo muszę się wybrać na ten Stadion Narodowy, ale za to zobaczymy się o godzinie 14 na Narodowym, Sala Wisła, premiera książki, będzie można na miejscu kupić, ja będę podpisywał. Jak wszystkim podpiszę książki, dostaniecie Państwo dedykację, no ale przede wszystkim to jest zawsze miła okazja, żeby się zobaczyć, porozmawiać w kuluarach, pogawędzić, poznać się w realu, a nie tylko tutaj na naszych live'ach. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów, patronów Historii Realnej. Jutro 14:00, Stadion Narodowy, Sala Warszawa, wielka premiera Polaków. To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Live'a piątkowego uważam za zamkniętego. Następny live będzie najwcześniej w niedzielę, pod warunkiem, że coś się wydarzy oczywiście, no bo tak jak wam powiedziałem, jutro nie zdążę. No chyba, że się wydarzy coś niesamowicie ważnego, no to zrobimy live'a jakoś troszkę wcześniej jutro, ale nie sądzę. Śledźcie moje media społecznościowe i miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stanie. Bardzo miło było z wami pogawędzić, miło w samo południe się spotkać z widzami Historii Realnej. Widzimy się jutro na Narodowym. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dziękuję pani Wiolce Welmonice za czuwanie nad kulturą osobistą na naszym czacie. Do zobaczenia w drugim odcinku Historii Realnej, dzisiaj 20:00. Czołem, Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.